Pewno czujemy się trochę jak na egzaminie. Każdy skoncentrowany, myśli sobie, co ja mógłbym na ten temat powiedzieć, a może to jest matura. I trzeba będzie iść na wyższe studia i co wtedy? Co moglibyście powiedzieć na ten temat? Bo przecież wszyscy musimy być znawcami tego tematu. Bez rozpoznania tego tematu nie ma dla nas miejsca wieczności. Dlatego każdy z nas musi mieć świadomość, o czym teraz mówimy, ponieważ to jest właśnie zbawienie. To jest sposób, w jaki Bóg do nas podszedł, żeby nas zbawić. A więc nie czuj się jak na egzaminie czy na maturze, tylko jak na polu bitwy, na którym kłamstwo próbuje walczyć z prawdą. Diabeł wie, jak się podsługiwać kłamstwem. On jest ojcem kłamstwa. On wie, jak atakować kłamstwo. On wie, jak podstępem próbować człowieka przeciągnąć albo w tym kierunku, albo w tamtym kierunku. A my musimy wiedzieć, jak walczyć prawdą. W jaki sposób walczyć prawdą. Jak powinniśmy odpierać ataki wroga, który chciałby może nas wprowadzić w uczynki zakonu i od tego uzależnić sprawiedliwość. Jesteśmy wszyscy na polu bitwy. W sumie dzisiaj jesteśmy też na polu bitwy. I to, że jesteśmy chrześcijanami, świadczy o tym, że dzisiaj toczymy bój. Bój z władcami ciemności, z kłamcą. Jak dzisiaj twój bój wygląda? Jaką masz radość, że znasz prawdę i umiesz zwyciężyć kłamstwo? Jak sobie radzisz dzisiaj, kiedy wróg podchodzi do ciebie i próbuje cię podejść jakimś kłamliwym, kombinowanym działaniem swoim, jakąś myślą zwodniczą? Diabeł lubi pochwalić kogoś, że no, dobry jesteś, nie? Ale przez to też próbuje ściągnąć w coś niedobrego. Dobry to znaczy jesteś zwycięzcą, trwasz w Chrystusie, jesteś tym, który należy do Boga. Jakbyś się poczuł dzisiaj, gdybyśmy zrobili kartkówkę i każdy miałby napisać, jak to działa w twoim życiu dzisiaj, jak to działa zwycięsko w twoim życiu. To właśnie, co tutaj zostało powiedziane. Ojciec wiary naszej Abraham odrobił kartkówkę. Jaki był wynik tej kartkówki? Zwycięski, ponieważ on nie tylko usłyszał, że ma złożyć Izaaka, ale on to napisał, idąc na tą górę Moria i tam gotowy był, aby uczynić to, wpisał to. To, co uwierzył, wpisał. Dlaczego Abraham mógł być taki pewnym tego, że żeby iść z Izaakiem, swoim synem, na tą górę, według woli Boga, tak spokojnie. Na czym Abraham oparł się, żeby iść ze swoim synem tak spokojnie? Na obietnicy, tak? Bo wiedział, że jeżeli Bóg coś obiecuje, to też ma moc i dotrzymać. A więc idąc tam, mówił: synu, nie martw się, Bóg ma przygotowaną ofiarę. On nie wiedział, jak to Bóg zrobi, ale był pewien, że Bóg uczyni to, co jest potrzebne, aby on mógł z Izaakiem wrócić z powrotem. W liście do Hebrajczyków czytamy takie objawiające nam słowo, że Abraham był pewnym tego, że Bóg może nawet i z martwych przywrócić Izaaka z powrotem. On był pewnym, że skoro Bóg powiedział, że z Izaaka będzie dalsze potomstwo, no to on wiedział, że Izaak nie może przestać istnieć. Musi funkcjonować, musi żyć. A jakbyśmy się na chwilę przemieścili teraz do nas, co ty możesz i co powinnaś złożyć Bogu zgodnie z Bożą obietnicą? Co? Swoje życie. Całkowicie siebie. Każdy z nas ma swojego Izaaka i musimy go złożyć. Jeżeli go nie złożymy, to znaczy, że nie mamy wiary, która nas usprawiedliwia. Każdy z nas musi codziennie złożyć siebie Bogu. I co? Składamy się je Bogu jako na śmierć. Spodziewając się czego? Że On co z nami zrobi, kiedy Mu składamy się Bogu? Że nas ożywi. Jedynie dzięki ożywieniu Bożemu możemy wygrać z diabłem i możemy pójść dalej. Jeżeli Bóg nie widzi ofiary, nie może dać życia. Jeżeli Abraham nie poszedłby z Izaakiem na górę, nigdy nie mógłby przyjąć go z powrotem jako tego, który jest mu dany od Boga. A więc on składa Izaaka, gotowy go zabić nożem. A co nas zabija? Litera też nas zabija. Krzyż, który mówi o tym, że grzesznik ma umrzeć, a litera, który mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. A więc skoro mamy umrzeć, to jeśli chcemy być dzisiaj usprawiedliwieni, to co powinno dzisiaj się stać? No śmiało. Co powinno dzisiaj się stać, żebyśmy dzisiaj byli usprawiedliwieni? Powinniśmy dzisiaj umrzeć. Paweł mówi, codziennie umieram, aby Chrystus był uwielbiony we mnie. A więc Bóg usprawiedliwi nas tylko wtedy, kiedy my dzisiaj oddamy swoje życie. Wierząc, że On ma moc je wskrzesić i używać dla swojej chwały. Po tym można rozeznać, czy my przyjęliśmy usprawiedliwienie, czy nie, po tym, jak żyjemy. Proste to jest, czy nie? Izaak żył dzięki Bogu, bo powinien zginąć. Ale Bóg dał, żeby Izaak żył i potem mamy Jakuba, dalszą linię mamy. Prawdziwe dzieci mogą się urodzić tylko z duchowego działania Boga w nas. Fizyczne dzieci to są religijne dzieci. One nie mają narodzenia na nowo, a więc one nie mają prawdziwego poczęcia i prawdziwego wzrostu. To są jakieś zakonne dzieci, jakieś takie moralne dzieci, ale to nie są dzieci żywe dla żywego Boga. A więc codziennie mamy składać siebie Bogu. W tym samym liście Rzymian, w 12 rozdziale, Paweł pisze, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Diabeł wie, że jeżeli nie oddamy siebie Bogu, to on będzie miał z nas pożytek. I wtedy przychodzi do nas i próbuje, a to nastawić na kogoś, a to coś podważyć, a to odebrać chwałę Bogu przez to, że ty będziesz szczęśliwym, wdzięcznym, szczęśliwą, wdzięczną Bogu, że będziesz dziękować Bogu za nowe życie, a to wymusić jakieś pańszczyzniane prace u diabła, a to zmusić człowieka do tego, żeby człowiek nie był wdzięcznym Bogu za to, że może żyć. Nowe życie to jest wdzięczność, to jest zawsze bądźcie dziękczynni Bogu. My nie możemy być dziękczynni Bogu sami z siebie, bo to jest wynik działania Boga w nas, a nie, że myśmy sobie podjęli decyzję. Ile razy podjąłeś decyzję, że będziesz wdzięcznym Bogu? I co? Ile to trwało? Parę minut? Godzinę? A potem zaraz spadła chmura albo coś tam i koniec po wdzięczności. Zaczęło się pokazywanie i demonstrowanie, że nie oddałem dzisiaj siebie Bogu. Słońce, gdyby nie oddało się dzisiaj Bogu, byśmy mieli ciemno. Tak samo my, jeśli nie oddamy siebie Bogu, nie ma w nas światła. Światło jest tam, gdzie jest nowe życie, a więc Bóg nie będzie palił światła w starym życiu, bo stare życie to jest ciemno. A więc jeżeli chcemy być usprawiedliwieni z wiary, musimy pamiętać o tym, że przez wiarę też składamy siebie Bogu, aby On miał nas dla własnej chwały. A On potrafi zrobić to, czego my nie potrafimy. O tym mówił Jezus. Jeśli nie oddasz mi swojego życia, to je stracisz. A jeśli oddasz mi swoje życie, to je zyskasz. A więc twój dzisiaj stan pokazuje, czy jesteś usprawiedliwiony, czy nie. Skoro było tu wspomniane i czytane, nie z uczynków został usprawiedliwiony, ale z wiary. A więc Bóg chce nas mieć dla siebie każdego dnia wdzięcznych, szczęśliwych, otwartych, prawdziwych. Ale może to uczynić na tej zasadzie, na której On sam to określił, to znaczy na nowym człowieczeństwie. A może wrócimy do pierwszego rozdziału listu do Rzymian. 16-17 wiersz. Albo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Życie to jest przejaw obecności Jezusa na tej ziemi. Bez Jezusa to było śmierć. Wszyscy byliśmy martwi, wszyscy w grzechu umarliśmy. Prawdziwe życie to Chrystus. Chrześcijaństwo jest ubogie, dlatego że ono przestało składać siebie Bogu jako ofiarę żywą, jako ofiarę, którą Bóg ma mieć dla siebie, dla własnej chwały. Traci na wartości. Rozumiecie, my możemy chcieć zrealizować to, co jest napisane w Biblii, ale potem możemy się okazać, jaka to jest miernota. Bo kiedy zderzamy się z kłamcą, on nas okłamuje jak chce i tego nie dopuszcza, tamtą nie dopuszcza do tego, co cenne, co wieczne, co prawdziwe. I ludzie są ograniczeni sami w sobie, dlatego że próbują zrealizować coś, myśląc, że są w stanie to zrealizować, zamiast z wiarą patrzeć na tego, który potrafi to zrobić. Jak myślimy, czy Jezus zareaguje na nas, gdy my wierzymy w Jego zwycięstwo i pokonanie wroga naszej duszy tak, że w sumie nie widzimy w sobie żadnej możliwości, żeby to zrobić, a tylko wierzymy w Jezusa? Czy Jezus zobaczy to? No przecież widział. Ktokolwiek przyszedł, powiedział, no wiara twoja uzdrowiła cię. Wskazywał na wiarę. A więc jeżeli my mamy jakąkolwiek sposobność myślenia sobie, że nasz sposób na chrześcijaństwo będzie się mógł jakoś Bogu podobać, no to próbujemy to zrealizować i z tego wychodzi wielkie nic. Albo jeszcze gorzej, wielkie zniechęcenie. Gdyby Abraham uwierzył Bogu, ale nie zaprowadził Izaaka na górę, co by było? Nic by nie było. Jakub pisze, że Abraham z powodu tego, że uwierzył, zaprowadził Izaaka. Wiara bez uczynków jest martwa, nic nie daje. Jeżeli ja bym wierzył, że Jezus może mnie używać dla chwały Boga w taki sposób, jak się Bogu będzie podobać, ale mu siebie nie oddam, to nic się nie stanie. Ale jeśli wierzę w Jezusa, a nie w siebie i składam siebie Jezusowi, to Jezus czyni to, co On potrafi. To są szczęśliwe, piękne dni, kiedy idziesz i doznajesz, że Pan jest z tobą, że nie jesteś sam czy sama, ale Pan jest z tobą, Pan cię prowadzi. Wspaniały Chrystus napełnia cię sobą i żyjesz tutaj obfitując, bo Pan napełnia cię życiem. To On odbiera chwałę, ponieważ to Bóg darował życie Izaakowi, a nie Abraham. To Bóg podjął decyzję, że Izaak będzie żył, a nie Abraham. Abrahama z decyzją miało być zabić Izaaka. Jak chętnie byśmy pozabijali tego starego człowieka, tego człowieka, który się tak silnie trzyma swojej zmurszałości, który tak uparcie wierzy, że nie wierzy i że nic z tego nie będzie. Jest tak zawzięty w tym, żeby demonstrować, że obecność Jezusa na ziemi nic nie jest w stanie zmienić w życiu człowieka, że wydawałoby się, że należałoby uwierzyć już temu, że przyjście Jezusa w sumie nic nie zmieniło. Zostawiło nas samych sobie i każdy z nas musi teraz spreparować swoje chrześcijaństwo. I jak się powiedzie i będzie trochę lepsze od drugiego, to już masz satysfakcję, że osiągnąłeś sukces, czy osiągnęłaś sukces. I tak ludzie dzisiaj myślą. Jestem lepszy trochę od tego drugiego, a więc jest dobrze, nie jest źle. Nie jestem najgorszy. Jakbym był najgorszy czy najgorszy, a wtedy musiałbym się zastanowić, czy to jest dobre miejsce, aby trafić do nieba. Ale w sumie zwycięstwo Chrystusa pokazuje nam, że składając siebie Panu, możemy być pewni, że On to na pewno zobaczy i On na to odpowie. Czy nasz Bóg jest bogaty? Czy ten, który stworzył niebo i ziemię, stworzył nas, jest bogatym Bogiem? No przecież, no nikt nie uwierzy, że On nie jest bogaty. Przecież ludzie myślą, trochę mają jakieś ziemi, trochę tego i czują się tacy bogaci, bogaci od innych i chodzą dumnie, jakby nie wiadomo co, a Bóg jest władcą i właścicielem tego wszystkiego, złota, srebra, diamentów, wszystko On stworzył, a to jest nic w porównaniu do tego, co On jeszcze ma. A więc na pewno jest bogaty i jest gotowy ubogacać nas swoim bogactwem i zrobił to w sumie w Jezusie Chrystusie. I znowuż potrzebna jest do tego wiara. Kiedy wprowadzał Izraela, On dał im tą ziemię, On dał im te skarby, które tam były. On uczynił ich bogatymi fizycznie ludźmi. Oni posiedli ziemię, której wcześniej nie mieli. Posiedli miasta, których nie zbudowali. Posiedli winnice, których nie zasadzali. A więc stali się bogatymi. My, kiedy stajemy się wierzącymi ludźmi, dostajemy również bogactwo, ale to nie jest tyle fizyczne bogactwo, co duchowe. Miłość, radość, pokój, łagodność, cierpliwość. Jakież to bogactwo na tej ziemi, jakieś skarby, że nie jesteś złośnikiem czy złośnicą, że nie musisz stale myśleć, jakby nie te sądy, to bym zabił już tego człowieka, ale lęk przed karą jeszcze mi powstrzymuje. Nie musisz tak myśleć. Jesteś spokojny czy spokojna, szczęśliwym człowiekiem jesteś, ponieważ Pan napełnił cię spokojem. Potrzebujemy życia Jezusa, żeby żyć. Izaak, żeby stać się dzieckiem pełnym obietnicy, musiał być złożony Bogu. Musiało się to okazać jako zwycięstwo Boga, jako też ta próba Abrahama, ojca wiary naszej. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, od 8 do 10 wiersza czytamy: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie z uczynków, a jednak do uczynków. Bóg darował nam wiarę, abyśmy mogli przyjąć to, co On ma dla mnie i dla ciebie. Kosztuj z tego, ponieważ ogólnie wróg walczy z tym, aby zniszczyć wiarę w to, kim jest Chrystus Jezus. Dlatego Jezus mówi, czy znajdę wiarę, jak wrócę na ziemi. On pokazuje, co jest największym obiektem ataku wroga. Wiara. Diabeł walczy z wiarą. Jeśli uda mu się, że skieruje człowieka na kłamliwe swoje jakieś słowa i człowiek oprze się na kłamstwie, to wtedy pozostawi wiarę w prawdę. Kłamstwo zawsze zwodzi, chociaż wydawałoby się, że jest ekstatyczne, że coś dzieje się przy tym kłamstwie, ale tak jak wiem, że diabeł przyjdzie wśród wielu znaków rzekomych cudów, przy kłamstwie pokazującym jakąś moc, jakieś działanie, a Jezus chce znaleźć wiarę, która jest zwycięska, która nieustannie powoduje to, że należysz do Chrystusa, jesteś pewnym, pewną Chrystusa, nie obawiasz się. Jest tutaj napisane w ten sposób, w tym 4 rozdziale, 11 wierszu. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Pieczęć usprawiedliwienia, obrzezanie. I my również mamy tą pieczęć usprawiedliwienia. I to jest, Paweł napisał to w liście do Kolosan. w 2 rozdziale, 11 wierszu. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Ciała, to jest obrzezanie Chrystusowe. Świadectwem usprawiedliwienia z wiary jest to, że przestało ci się chcieć grzeszyć. Po prostu zniknęło pragnienie grzeszenia. Pojawiło się pragnienie bycia z Bogiem. To jest świadectwo obrzezania. Tak samo jak tam był fizyczny znak, tu jest duchowy znak. Nie chce ci się grzeszyć już. Wcale cię nie ciągnie do grzechu. Zupełnie co innego cię pociąga. Pociąga cię Bóg, kosztowność poznawania Boga. To jest to, że Bóg pokazuje, wierzysz. I ja uczyniłem to, żeby ci poświadczyć. Masz tą wiarę, o której myślałem, żebyś miał ją i żebyś mógł z tego powodu być usprawiedliwiony, usprawiedliwiona. Jeśli zaś wraca ochota na grzeszenie, to znaczy, że człowiek z powrotem zaczyna ubierać na siebie człowieka, którego wcześniej zewlókł. To znaczy wraca do wymiocin, do błota. Jeżeli wraca ochota na grzeszenie, to znaczy, że człowiek przestaje wierzyć w Chrystusa Jezusa i zaczyna coraz bardziej zwracać się ku przemijaniu. Zaczyna opierać swoje chrześcijańskie życie na uczynkach zakonnych. To znaczy, ja byłem na zgromadzeniu, czy byłam, modliłem się, śpiewałem, czytałem Biblię. Czytałam Biblię. I z tego powodu mam prawo czuć się dzieckiem Boga, ale jeżeli jest pragnienie grzeszenia, ochota do grzeszenia, to znaczy, że robi się bardzo niebezpiecznie. W Jezusie nie ma ochoty do grzeszenia. W Jezusie jest to, że On przyszedł i nie zgrzeszył. On nie miał ochoty zgrzeszyć. On miał ochotę zwyciężyć diabła i dać nam siebie jako drogę powrotu do Ojca. Miał ochotę otworzyć siebie dla mnie i dla ciebie, abyśmy mogli przez niego wrócić do Ojca. Miał to ochotę. I kiedy my taką ochotę dostajemy od Pana, to znaczy, że Pan pracuje w nas. Im więcej widzisz Jezusa w sobie, tym więcej widzisz znaków Jego działania. A jak widzisz znaki działań, to tak jak widzisz sobie życie. Obudziłeś się rano, czy obudziłaś się rano, już wiesz, że żyjesz. Widzisz znaki życia. Gdybyś się obudził i patrzysz, o, Pan wraca. To znaczy, że w czasie snu umarłeś i zmartwychwstałeś przy przyjściu Pana. Albo, co lepiej nigdy, żeby nie było, patrzysz, a tu jest sąd. I trzeba stanąć, aby przyjąć wyrok. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy prawidłowo dzisiaj funkcjonowali. To jest walka o wszystko. Diabeł wie, że jeśli przekieruje człowieka, zmyli mu drogę, to ten człowiek będzie powoli, powoli odchodzić. A tracąc siły Chrystusa, coraz bardziej będzie szukać usprawiedliwienia w czymkolwiek innym. Ja nikogo nie zabiłem. Ja nie robię tego czy tamtego. Wiemy, że zakon Chrystusowy zupełnie o czymś innym mówi. On mówi, idź i czyń bliźniemu twojemu, co tobie jest miłe. Nie mów, czego nie robiłeś, tylko powiedz, co zrobiłeś, czy zrobiłaś. To jest zupełnie co innego. A więc znak obrzezania. Jeżeli widzisz w sobie ochotę do grzeszenia, jako dziecko Boże, to znaczy, że nie patrzysz już na Chrystusa. Pokuszenie jest czym innym. Pokuszenie to jest próba wrzucenia nam czegoś, czego nie chcemy. Człowiek kuszony, który należy do Pana, wcale nie chce tego, czym jest kuszony. Jest raczej niechętnie nastawiony do pokusy i wcale jej nie potrzebuje. Odrzuca ją. Może diabeł próbować atakować, ale ten człowiek nie ma zamiaru w ogóle przyjąć tą pokusę. A jeżeli człowiek jest chętny do grzeszenia, no to taka pokusa trafia od razu i człowiek idzie to robić. Nawet nie ma oporów, żeby zrobić tą obrzydliwość, ponieważ to jest takie normalne przy tych, którzy nie należą już do Chrystusa tak, jak należeć powinni. A więc znakiem obrzezania jest to, że nie chce ci się grzeszyć. Kto z was to przeżył, kiedy się nawracaliście? Każdy. Każdy. Bez wyjątku. To jest To jest tak, że tak Bóg poświadcza to, że uwierzyłeś, czy uwierzyłeś. Nie chce ci się grzeszyć. Nie podoba ci się grzeszenie. A grzech, który cię otacza, staje się dla ciebie czymś ohydnym, czymś takim, co cię rani wręcz. To, co kiedyś z radością mogłeś czy mogłaś robić, jest dla ciebie ohydnym czymś, na co aż wzdrygasz się. Zupełnie inne podejście, to znaczy, że zewleczone zostało z ciebie ciało, które reagowało pozytywnie na grzech, a jesteś przeobleczony w ciało, które nie reaguje pozytywnie na grzech, ale pozytywnie reaguje na każde słowo, które pochodzi z ust Ojca, z Boga. To jest znak obrzezania. To jest znak, że dostałeś czy dostałaś nowe życie. I to nowe życie może być prowadzone nieustannie, dzień w dzień, ale tylko na podstawie wiary. Tylko przez wiarę możemy przyjmować nowe życie. To nie jest tak, że myśmy już posiedli nowe życie, no to już będziemy mieli je cały czas i możemy wierzyć czy nie wierzyć, możemy wygłupiać się albo nie, ono będzie tak, tak będzie trwało i tyle, nie. Dlatego Paweł mówił, codziennie umieram, aby we mnie żył Chrystus. Musimy pamiętać o tym, że wiara nam mówi o codziennym złożeniu siebie. Jezus mówi, codziennie weźmiesz swój krzyż. Wyprzeź się codziennie siebie. Każdy dzień jest wyzwaniem dla wiary. Jeśli wierzę w Jezusa, to poddaję się i przyjmuję Jego życie, zostawiając swoje. Ale jeśli przestaję wierzyć w Jezusa, wtedy zaczynam wierzyć w siebie. I ja składam swoje sposoby, aby nimi się posługiwać, aby w ten sposób. I dlatego wielu wierzących jest ludzi, których nie widać życia Jezusa. Widać stare ułomności i oni się czują spokojni, swobodni są. I wręcz stawiają siebie za wzór chrześcijaństwa. To znaczy, że człowiek już ma zaślepione oczy, już zaślepione serce i człowiek nie widzi, że życie Jezusa wcale tak nie wygląda. Też w tym liście do Rzymian, w tym 5 rozdziale, 1 wierszu czytamy: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Bóg napełnia nas tym, co jest cenne i ważne. Jeżeli tylko patrzysz na Pana z tą ufnością i nadzieją i w Jezusie odnalazłeś czy odnalazłaś swoje prawdziwe życie i nie chcesz innego życia, jak tylko Chrystusowe, to jest krzyż ci miły. Nie uciekasz od Niego, lecz patrzysz na krzyż, jesteś pewnym tego, że to jest dobre miejsce dla ciebie. Bo gdyby pozwolić ci żyć nawet z Biblią w ręku, to i tak powykręcasz to, i tak to pozmieniasz, i tak będziesz czynić przeciwko temu, co tu jest napisane. Ale jeśli oglądasz życie Jezusa w sobie, wtedy to słowo zaczynasz oglądać, jak ty nim żyjesz. Jeżeli gdziekolwiek to zostało tracone, to świadczy to o tym, że to już nie jest podążanie wiarą, ale podążanie jakby tylko świadectwem, że kiedyś byłem wierzącym człowiekiem i że kiedyś byłem z Panem Bogiem i że kiedyś doświadczyłem zwycięstwa nad grzechem, ale dzisiaj już nie korzystam z Chrystusa, korzystam z kiedyś, a kiedyś nie daje mi już zbawienia i nie daje mi zwycięstwa nad grzechem. Codziennie Jezus jest zwycięzcą. Kiedyś nie zapewnia mi dzisiaj zwycięstwa. Znamy wiele świadectw, że kiedyś ludzie byli tacy, a potem już nie byli tacy. Jeżeli weźmiemy Salomona, który zbudował świątynię, pięknie Bóg mówił, że to jest jego umiłowany syn. Piękne rzeczy czynił, ale nie utrzymał tego. Widzimy później, co się stało z nim. Gdyby codziennie tak poddawał się Bogu, piękny finał byłby, jego zwycięstwo i dobiegnięcie prawidłowe do mety. A więc pamiętaj, że codziennie potrzebujemy tego, aby to nie my, aby to był Chrystus. Codziennie potrzebujemy, aby to usprawiedliwienie spoczywało na mnie i na tobie w każdej chwili. Czy to jest dla nas oczywiste? Może jeszcze otwórzmy list do Rzymian, do Galacjan, trzeci rozdział. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Zobaczcie, Jakub pisze w pewnym miejscu tak, skąd między wami są rozłamy, skąd między wami są spory, skąd między wami są właśnie, skąd? Z cielesności. A więc to nie jest wynik zwycięstwa, to jest wynik pozostawienia sobie czegoś, co pozwala wrogowi na to, żeby miał jakąś własność w nas. Cielesność to jest własność diabła. W sumie codziennie ona powinna być na krzyżu, żeby to było oddzielone od nas, ale jeśli nie będziemy tego pilnować, no to możemy przewracać prawo własności diabłu do czegoś w naszym życiu. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? I rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą uszczęśliwione wszystkie narody. A tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują uszczęśliwienia z wierzącym Abrahamem, czy też dobrem obdarzenia z wierzącym Abrahamem. Ci, którzy są z wiary. Zwróćcie uwagę, wiara to jest zwycięstwo. Paweł pisał o wierze jako o tarczy, której gasną wszystkie pociski diabła. To, że my nie jesteśmy dzisiaj szczęśliwymi ludźmi, to, że dzisiaj nie jesteśmy ochotnymi, żywotnymi zwycięzcami, to jest wynik odwracania oczu od Chrystusa Jezusa. To nie jest wynik tego, że Jezus stał się słabszy. Jezus zawsze jest taki sam silny. On zawsze jest zwycięzcą nad diabłem. To jest wynik, kiedy my odwracamy oczy od Chrystusa i próbujemy realizować chrześcijaństwo czy życie po swojemu. Najpiękniej realizuje życie Jezus Chrystus i dopóki On będzie to w nas czynił, zawsze będziemy doznawali, że jesteśmy bogaci w Panu. Że składnica nasza cały czas jest otwarta i cały czas doznajemy, że z odpowiednią potrzebą, w odpowiednim czasie spływa na nas to bogactwo i doznajemy jego. Pamiętaj, jeżeli widzisz w sobie, że gdzieś powracają stare rzeczy, że gdzieś się uruchamia stary człowiek, to miejsce dla niego jest na krzyżu i tam też on się znajdzie, jeśli tylko będziesz patrzeć z wiarą w to, że to się już stało. Że tam już umarł stary człowiek na krzyżu. Tam jest jego miejsce codziennie. Nie musisz się sprzeczać, nie musisz się kłócić, nie musisz być źle nastawionym, nie musisz być schowanym, nie musisz afiszować się, nic nie musisz. To, co zrobi Jezus, będzie zawsze piękne. Jezus powoduje w nas to, że my się miłujemy wzajemnie. Jeżeli zaś nie Jezus, to my pokażemy, jak żyje się pod zakonem nazywającym się chrześcijaństwem. Każdy sobie dla siebie po swojemu. Tak było pod zakonem. Oni tak sobie żyli po prostu. Nie uznawali, że tak powinno być. Albo jeżeli nawet uznawali, tak jak pisze Paweł, to i tak w końcu chcieli dobrze, a czynili zło. Ale jeśli jest to zakon wiary, jeśli to jest oparte na Chrystusie, wtedy to Jezus jest tym życiem i On nie jest poddany złu. Dlatego możemy być spokojni i pewni, że jeżeli Jezus w nas żyje przez wiarę, to my żyjemy dzięki Niemu tak, jak się podoba Bogu. Nie ma problemu. Na tej ziemi zawsze Jezus jest w stanie pokazać to w tobie i we mnie, jeśli wierzymy w Niego, nie w siebie. Jeżeli Duchowi pozwolimy modlić się w nas, bo my się modlimy ciałem, ale Duch chce się pomodlić tak, żeby to było miłe Bogu. Dlatego Bóg mówił o tym i Pan Jezus wspominał, żeby w duchu i w prawdzie oddawać cześć Bogu, ale też jest w Rzymian napisane, że nie wiemy, o co się modlić. No my się modlimy, ja wiem, no modlimy się, ale nie wiemy, o co się modlić. Jeżeli my nie rozumiemy, że nie wiemy, o co się modlić, to się modlimy i próbujemy Boga przekonać do czegoś, do czego On się nie da przekonać. Ale jeśli Duch Boży modli się w nas, wtedy modli się zgodnie z wolą Boga, tak? Możemy to przeczytać z listu do Rzymian z tego 8 rozdziału. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, albo wstawia się w nas. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Pięknie, kiedy ja wierzę, że ja nie potrafię się modlić. Ale wierzę, że jest Duch Boży, który potrafi się modlić. I wtedy doświadczam, że nareszcie mówię to, co zawsze chciałem powiedzieć, a nigdy nie umiałem tego powiedzieć. I wtedy wiem, że to Duch się modli. Wtedy okrzyk zwycięstwa pojawia się w sercu i na ustach. I to jest gotów znowuż czynić Pan przez swego Ducha Świętego. Możemy, mówiliśmy o odpoczynieniu w poprzednim środę, możemy odpocząć od dzieł swoich. Jest ten, który potrafi to zrobić wspaniale. Nikt nie musi się oskarżać, potępiać, zniechęcać. Bóg daje nam możliwości, abyśmy poznawali, uczyli się. Jeżeli coś nam się nie powiedzie, oczyścili się i dalej poddawali się Bogu. Bóg nie chce zniechęcenia. Na bitwie, rozumiecie, co było, kiedy armia Filistynczyków była po jednej stronie, armia Izraela po drugiej stronie i bardzo dobrze do siebie krzyczeli nawzajem. Jedni krzyczeli, drugi krzyczeli. Z rana wychodzili, krzyczeli, a potem siedzieli na miejscach. I taki Goliat chodził i złorzeczył Bogu i wszystkim między nimi. No wyglądałoby to na porządną wojnę. Uzbrojeni ludzie po jednej, po drugiej stronie. I jakiś jeden człowieczyna, tam 3,5 metra wysoki, chodził i bluźnił szeregom Izraela. I przyszedł mały chłopiec, bez wąsa jeszcze i bez brody pewno. Wiara wygrała bitwę. Oni już później tylko zbierali owoc zwycięskiej wiary. I o tym mówi Bóg, żebyśmy mogli się cieszyć, żebyśmy to, co wydaje nam się bezsilne nieraz. Nieraz my sami boimy się puścić Jezusa, bo myślimy, Panie, Ty sobie tym nie dasz rady, jak my sami tego nie załatwimy. Ty sobie nie poradzisz, my musimy pokonać tego Goliata. I leżymy i krzyczymy coś na tego Goliata. I nic to nie daje. Ta słabość Chrystusa jest silniejsza od wszystkiego, czym diabeł dysponuje. To jeśli dopuścimy tą słabość Chrystusa, to wtedy będziemy oglądać chwalebne zwycięstwa i to jest coś, co się należy naszemu Bogu codziennie, aby był uwielbiony za to, co nam uczynił. Amen.